Mówi Paryż, Radio France International. Witamy w piątek, 4 stycznia, w reżyserce Grażyna Chmurska, w studiu Grzegorz Dobiecki. Dzień dobry Państwu. Oto nasze propozycje na najbliższą godzinę. Dziennik przygotowany z twórczym wkładem Piotra Kamińskiego. On także jest dziś redaktorem stałej rubryki europejskiej. Przegląd prasy porannej i popołudniowej, opracowany przez Katarzynę Zawicką i Krzysztofa Rutkowskiego. Eureka, czyli nowości naukowo-techniczne, wyszukane przez Piotra Rosochowicza. Kronika ekonomiczna Piotra Błońskiego, a potem filmowa Anny Rzecz. Wreszcie, jak w każdy piątek, magazyn Mija Tydzień, dzieło naszych kolegów z Polskiego Radia dla Zagranicy. Za chwilę wiadomości. Mówi Paryż, RFI. Decyzja o odwołaniu tegorocznego rajdu Dakar, bez precedensu w 30-letniej historii tej imprezy, była w piątek główną informacją w Paryżu, chociaż zapadła w Lizbonie. Samochodowo-motocyklowy wyścig miał stamtąd wystartować w sobotę, by zakończyć się w Dakarze 20 stycznia. Organizator, spółka Omari Sport, uzasadniła anulowanie rajdu względami bezpieczeństwa. To jest przede wszystkim niepewną sytuacją w Mauretanii, przez który to kraj przebiega zwykle znaczna część trasy wyścigu. Przed Bożym Narodzeniem zostali tam zamordowani 4 francuscy turyści, a lokalne władze oskarżyły o te zbrodnie filię Al-Kaidy działającą w Magrebie. Paryż mnożył apele do swych obywateli, w tym także do zawodników wpisanych na listę startową rajdu Dakar, by zrezygnowali z wyprawy do Mauretanii. Spółka Omari Sport przyznała, że podjęła decyzję pod wpływem sugestii władz Francji. Z powodu tej decyzji ubolewanie, ale i zrozumienie wyraziła Portugalia. Mauretania poprzestała na ubolewaniu, twierdząc głosem swego ambasadora w Paryżu, że uczestnikom rajdu nic by nie groziło, bo nad ich bezpieczeństwem miało czuwać aż 4000 żołnierzy i policjantów. Zdaniem specjalistów z sektora turystyczno-hotelarskiego znaczne straty poniosą nie tylko Mauretania, ale także Maroko i Senegal. Premier Francji François Fillon, skądinąd zapalony rajdowiec, stwierdził: oczywiście szkoda wielkiego sportowego widowiska, jednak trudno ważniejsze jest bowiem ludzkie życie. Natomiast fiński kierowca Ari Vatanen, czterokrotny zwycięzca rajdu Dakar, uznał, że odwołanie wyścigu wpisuje się w politykę wyzysku Afryki przez kraje zachodnie. Teraz bowiem czarny kontynent został ograbiony z radości i dumy, jaką niósł mu co roku rajd Dakar. Tu Paryż, RFI. Sensacyjnie zakończyły się pierwsze prawybory poprzedzające wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Zarówno demokraci, jak i republikanie wybrali w stanie Iowa kandydatów, którzy nie byli faworytami partyjnych notabli. W partii demokratycznej zwyciężył Barack Obama. Senator z Nowego Jorku Hillary Clinton, popierana przez najpoważniejszych bonzów partii demokratycznej, poniosła dotkliwą porażkę. Zajęła dopiero trzecie miejsce, uzyskawszy zaledwie 29% głosów. Prawybory w partii republikańskiej wygrał zdecydowanie Mike Huckabee. Barack Obama, charyzmatyczny czarnoskóry senator ze stanu Illinois, zdobył 38% głosów. John Edwards, były senator i kandydat na wiceprezydenta w wyborach 2004 roku, zajął drugie miejsce, uzyskawszy 30% głosów. Trzecie miejsce, jak powiedzieliśmy, przypadło Hillary Clinton. Barack Obama jest pierwszym w historii USA czarnoskórym obywatelem, który zwyciężył w prawyborach prezydenckich. Jeszcze większą przewagę nad rywalami uzyskał w partii republikańskiej Mike Huckabee, były gubernator stanu Arkansas i w przeszłości pastor mocno popierany przez protestanckich fundamentalistów. Zdobył 34% głosów, pokonując byłego gubernatora Massachusetts Mitta Romneya, który uzyskał 25%, oraz senatora Johna McCaina i byłego senatora i aktora Freda Thompsona, obaj po 13% głosów. Mike Huckabee był jeszcze do niedawna zupełnie nieznany na arenie krajowej. Zasłynął z powodu skutecznie stosowanej diety, mianowicie schudł aż 30 kg. Rząd Kenii oświadczył z tak zwaną całą stanowczością, że nie może być mowy o zorganizowaniu nowych wyborów prezydenckich w ciągu 3 miesięcy, jak tego zażądała w piątek opozycja oskarżająca szefa państwa Mwai Kibakiego o sfałszowanie wyborów. Jednak rzecznik prezydenta nie wykluczył, że jego przełożony podda się nowej próbie wyborczej, jeśli tak zdecyduje kenijski wymiar sprawiedliwości. Na razie Kibaki, z którym rozmawiał noblista Desmond Tutu, miałby deklarować gotowość do rozmów na temat utworzenia rządu koalicyjnego. Agencje podają, że po kilku dniach gwałtownych zamieszek, jakie pochłonęły ponad 300 ofiar śmiertelnych, sytuacja w Kenii wyraźnie się uspokaja. Jednak klęska głodu grozi co najmniej 100 tysiącom uciekinierów z miejsc ogarniętych rozruchami.
Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że do Pakistanu uda się na wybory przełożone na 18 lutego europejska misja obserwacyjna. Poprzedzi ją podobna, mniej liczna ekipa, w jej skład wejdzie zaś 11 ekspertów już obecnych w Islamabadzie pod kierunkiem niemieckiego europosła Michaela Gallera. Rzeczniczka pani Benita Ferrero-Waldner, komisarza do spraw stosunków zagranicznych, poinformowała, że dołączy do nich 50 dalszych obserwatorów, którzy objadą cały kraj w przeddzień wyborów. Ekipa powiększy się o następne 50 osób. Tym samym Pakistan objęty zostanie wnikliwą i surową obserwacją, jakiej zabrakło niestety w niedawnych wyborach rosyjskich. Michael Gallagher poinformował ponadto, że obecni w Pakistanie eksperci europejscy stwierdzili poprawę sytuacji w porównaniu z zamieszkami, do jakich doszło po zamachu na panią Benazir Bhutto, choć nie sposób oczywiście wykluczyć nowych aktów przemocy. Zdaniem Gallaghera partie opozycyjne nie protestowały przeciwko przełożeniu wyborów na późniejszy termin, z czego wnosić należy, że są gotowe do ich odbycia. W Pakistanie przebywa ponadto od dzisiaj ekipa Scotland Yardu, mająca przeprowadzić dochodzenie w kwestii okoliczności zamachu na panią Bhutto. Jej partia nie kryje sceptycyzmu co do skutków tego śledztwa, choć prezydent Musharraf liczy, że prace brytyjskich ekspertów położą kres pogłoskom krążącym wokół tego zamachu. Farooq Naik, adwokat i pierwszy doradca pani Bhutto, oświadczył, że Partia Ludu Pakistańskiego uczestniczyć będzie wyłącznie w ewentualnym dochodzeniu pod egidą ONZ, wedle wzorów wypróbowanych w Libanie po zabójstwie Rafika Haririego, i tego właśnie się domaga. Musharraf znów zapewnił, że władze nie mają w sprawie zamachu nic do ukrycia, choć sam nie krył zastrzeżeń wobec oficjalnego śledztwa.
Z Paryża słuchają Państwo wiadomości RFI. W sobotę w Gruzji mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenckie, traktowane przez obserwatorów jako test demokracji w tej postsowieckiej republice. Faworytem jest urzędujący szef państwa Michał Saakaszwili. Rywali będzie miał 6. Opozycja skupiona wokół głównego z nich, Rewana Gaczeciladze, już zagroziła, że nie uzna wyników sobotniego głosowania, bo stwierdzone do tej pory machinacje administracyjne nie pozostawiają wątpliwości, iż wybory będą nieuczciwe. W Pristinie zebrał się w piątek na inauguracyjnym posiedzeniu nowy parlament, który najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu ogłosi niepodległość Kosowa. Przywódcy kosowskich Albańczyków zobowiązali się poczekać z taką proklamacją przynajmniej do 3 lutego, czyli do drugiej tury wyborów prezydenckich w Serbii. Trudno jednak przypuszczać, by i po tym terminie Belgrad mógł zareagować na oderwanie się Kosowa inaczej niż tylko stanowczym sprzeciwem. Bułgaria od 2 dni odpiera niespodziewany, jak to w styczniu, atak zimy. Są 3 ofiary śmiertelne, północ kraju jest częściowo sparaliżowana, kilkadziesiąt miast nie ma prądu i wody bieżącej. Stanęła ona nawet w Dunaju, bo rzeka w 60% zamarzła. W wielu miejscach potworzyły się 3-metrowe zaspy. Obfite opady śniegu utrudniają również ruch drogowy, kolejowy i lotniczy na południowym wschodzie Rumunii. W Jordanii jest znacznie cieplej, nic więc dziwnego, że na ten weekend prezydent Nicolas Sarkozy wybrał się właśnie tam. Składa prywatną wizytę, zaproszony do rezydencji króla Abdellaha II w Akabie nad Morzem Czerwonym. Pałac Elizejski nie poinformował, czy prezydentowi towarzyszy nowa partnerka Carla Bruni, która była z nim w czasie świąt w Egipcie, ale według AFP na lotnisku w Akabie Carla zauważono. I jeszcze jedna informacja wyłowiona w agencyjnych doniesieniach przez Piotra Kamińskiego.
Władze komunistyczne w północnej Korei opublikowały dzisiaj komunikat, wedle którego przekazały negocjatorom cały inwentarz swego wyposażenia nuklearnego zgodnie z porozumieniem podpisanym w lutym i przewidującym sporządzenie tego dokumentu do 31 grudnia. Amerykański Departament Stanu poinformował, jak wiadomo, parę dni temu, że Pchenjan nie wywiązał się z tego punktu porozumienia, na co komuniści odpalili zrazu, że nie czują się do tego zobowiązani, skoro Waszyngton nadal zamierza napaść na Koreę Ludową. Dzisiaj tamtejszy MSZ ogłosił, że szczegółowy inwentarz został sporządzony już w listopadzie, o czym poinformowano wówczas Amerykanów. W oficjalnym artykule opublikowanym także w dniu dzisiejszym komuniści oświadczają, że kraj wzmocni swój potencjał wojskowy w odpowiedzi na amerykańskie zakusy nuklearne. Zdaniem obserwatorów to tylko gestykulacja, która nie uniemożliwi realizacji lutowego porozumienia. Przewiduje ono m.in. rozmontowanie przez Pchenjan całego wyposażenia nuklearnego w zamian za 1 000 000 ton ciężkich paliw oraz skreślenie Korei Północnej z listy krajów wspierających terroryzm. Według Waszyngtonu i Seulu władze komunistyczne podjęły dotąd likwidację jednego reaktora i dwóch innych zakładów, przy czym Fenian przyznaje, że zwolnił pracę, ponieważ pomoc nie nadchodzi w przewidzianym tempie. Dodajmy na marginesie, że przywódca duchowy Iranu, Ali Chamenei, ostrzegł, że jego kraj upokorzy wszelkiego najeźdźca, bodaj najpotężniejszego. Był to jego komentarz do trwającego nadal kryzysu wokół irańskiego programu nuklearnego.
Były to wiadomości RFI z Paryża. Po nich zapraszamy na przegląd prasy przygotowany przez Katarzynę Zawicką i Krzysztofa Rutkowskiego.
Pewien emerytowany dyrektor szkoły w Monachium jechał sobie metrem w Monachium w dzień Bożego Narodzenia i podśpiewywał Heilige Nacht. Było świątecznie, dobrze i bardzo czysto, jak to w metrze w Monachium. Do metra wsiadło dwóch młodych i zaczęło palić papierosy. Emerytowany dyrektor zwrócił młodzieńcom uwagę, że w metrze palić nie wolno. Młodzieńcy podnieśli się z foteli, rzucili emerytowanego dyrektora na podłogę wagonu i tak skopali, że prawie wyzionął ducha. Jeden z młodzieńców rzucił skopanemu w twarz, zanim skopany nie utracił przytomności: widzisz, jak się zabija Niemca. Jeden z rozkosznych młodzieńców był Turkiem, a drugi był Grekiem, albo go udawał. W nim o niemiłej przygodzie bożonarodzeniowej emerytowanego dyrektora monachijskiej szkoły dowiadujemy się z Le Figaro. W Niemczech rozgorzała od dłuższego już czasu dyskusja, co zrobić ze wzrastającą w dużym tempie przestępczością nieletnich, przede wszystkim cudzoziemców lub potomków cudzoziemców. Pani kanclerz Angela Merkel postanowiła interweniować i obostrzyć dotychczasowe przepisy. Według dotychczasowych przepisów bowiem młodociany przestępca, który skopał, na przykład na śmierć lub prawie, emerytowanego dyrektora szkoły, dostawał w zawieszeniu jakiś wyroczek z delikatnym upomnieniem, że w zasadzie postępuje niewłaściwie. Teraz niemiecki rząd postanowił doprowadzić przynajmniej do tego, by młodociany przestępca posiedział sobie chociaż odrobinę w więzieniu. Jak nie trudno się domyśleć, jak to zna Niemcy, to domyśli się łacno, podniosły się głosy oburzenia i protestu ze strony socjaldemokratów, którzy natychmiast zaczęli ględzić o potrzebie multikulti i o uprzedzeniach rasowych oraz narodowych. Niemcy pod tym względem są niezastąpieni, przynajmniej niektórzy Niemcy. Resentyment i wstyd za przeszłość, za grzechy dawno odkupione, wyraża się przekonaniem, że obcy może przyjść i się rozpanoszyć, skopać, potłuc, nakraść i tak dalej, a gospodarz powinien mu dziękować i jeszcze dać mu precla z piwem na odchodne. Ponadto w Le Figaro znajdujemy ciekawy reportaż Piera Boczewa z berlińskiej dzielnicy Neukölln, liczącej 150 tysięcy mieszkańców. W Neukölln 70 tysięcy mieszkańców to cudzoziemcy. 40% siedzi tu sobie na bezrobociu, 70% otrzymuje pomoc społeczną. W liceum imienia Alberta Schweitzera 85% uczniów to imigranci lub potomkowie imigrantów z 17 krajów świata. Obserwujemy tendencję wzrostową, stwierdził dyrektor liceum Heinz Buszkowski i na wszelki wypadek wynajął ochroniarzy, którzy czuwają przy wejściu do szkoły. Czuwają dzieci i inni członkowie rodziny. 730 dni temu były premier Izraela Ariel Sharon stracił przytomność po powtórnym wylewie krwi do mózgu i popadł w śpiączkę, w której od 2 lat przebywa, czytamy w Liberation. Lekarze twierdzą, że śpiączka nie jest głęboka i pacjent reaguje, co prawda niezbyt silnie, ale jednak reaguje na niektóre bodźce, szczególnie gdy do jego łóżka zbliża się ktoś z rodziny. Sharon odżywiany jest sondą. Rahan Gysin, współpracownik byłego premiera i generała oraz jego rzecznik, uważa, że Sharon, zwany buldożerem, może z komy wyjść. Jego choroba wytworzyła w Izraelu pustkę, której nie da się zasłonić, wypełnić lub ukryć. Z najnowszych sondaży wynika, że z rządów następcy Sharona Olmerta niezadowolonych jest 77% Izraelczyków. Trują, a może i nie trują, nie wiadomo, ale słynny leper francuski José Bové, chłop i aktywista, rozpoczął strajk głodowy z grupą innych chłopów aktywistów, by zaprotestować w ten sposób po raz kolejny przeciwko możliwości zalegalizowania we Francji produkcji kukurydzy genetycznie modyfikowanej. W pozostałych krajach europejskich uprawa takiej kukurydzy jest już dawno dozwolona, ale Francja to Francja, to Francja. Wyjątek obowiązuje i chłopek aktywista wie najlepiej, co dobre dla zdrowia, a co złe, i żaden mu rząd nie będzie niczego nakazywał, a Europę to jeśli nie cepem, to traktorem on pogoni. José Bové głoduje w opuszczonym budynku niedaleko paryskiej giełdy, a sekretarz stanu do spraw środowiska, pani Natalie Kościuszko-Morizy, powiedziała w wywiadzie dla Le Figaro, że co prawda genetycznie zmodyfikowana kukurydza nikomu nie zaszkodzi, ale trzeba uważać, więc ona przyjęła José Bové u siebie w ministerstwie, prosiła siadać i poczęstowała pewną biologiczną marchewką, która znakomicie wpływa na cerę. O tym jednak milczy artykuł zamieszczony na łamach Le Figaro o pani Kościuszko i francuskim leperze Kosynierze.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Prowincjonalna Ameryka opowiada się za nowymi ludźmi. Czytamy na pierwszej stronie Le Monde. Wyborcy ze stanu Iowa, którzy masowo wzięli udział w wyborze kandydatów demokratów i republikanów do listopadowych wyborów prezydenckich, opowiedzieli się za zmianami. Takimi słowy rozpoczyna się artykuł wstępny popołudniówki. Obydwaj kandydaci mają przynajmniej jedną wspólną cechę. Nie należą do waszyngtońskiego establishmentu. Wyprzedzili oni kandydatów bardziej znanych i z większym doświadczeniem. Przegrane republikanina Mitta Romney, byłego gubernatora Massachusetts, pochodzącego z wielkiej rodziny Mormonów, reprezentanta konserwatywnej tradycji republikańskiej w dziedzinie ekonomii, jest wyraźnym znakiem kryzysu w partii, która ma dominującą pozycję w Ameryce od 1994 roku, a nawet od czasów rządów Reagana w latach 80. Hillary Clinton, senator z Nowego Jorku, do niedawna uważana za pewniaka, też poniosła porażkę. Może jej się jeszcze uda, podobnie jak jej mężowi, który w 1992 roku też przegrał w Iowie, za to w następnym stanie New Hampshire znalazł się na drugim miejscu, no i wiadomo jak to się skończyło. Ale panu Obama, podobnie zresztą jak Hillary Clinton, udało się zgromadzić ogromne fundusze na kampanię wyborczą, stać go więc na wyrównaną walkę. John Edwards, który uplasował się na drugim miejscu w Iowie, liczy na stany południowe, z których pochodzi. I on i zwycięzca z ramienia partii republikańskiej Mike Huckabee są ilustracją tego, czym będą najbliższe wybory. Kwitnie populizm ekonomiczny podsycany kryzysem i zwrócony przeciwko wielkim przedsiębiorstwom i przeciwko wielkiej finansjerze. Uległość i względy okazywane przedsiębiorcom ustępują miejsca żądaniom ochrony socjalnej pracowników. Czytamy na zakończenie artykułu redakcyjnego w Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie.
Piotr Kamiński.
Przed laty Antoni Słonimski nabijał się z wypowiedzi przedstawicieli organizacji młodzieżowych w tonie my młodzi chcemy, my młodzi nie chcemy. Fundacja na rzecz innowacji politycznej publikuje dzisiaj naukowe badania tyczące tego właśnie tematu, a dokładnie nastrojów panujących wśród zachodniej młodzieży, europejskiej i amerykańskiej, która, nie kryjmy tego przykrego faktu, nie należy do najbardziej upośledzonych na świecie. Przepytano też Rosjan, którzy rzecz szczególna uplasowali się tu i ówdzie całkiem nie najgorzej w skali optymizmu, oraz Chińczyków i Hindusów zapatrujących się na te kwestie wręcz z entuzjazmem. Jeśli wierzyć badaniom, dwa interesujące nas kraje, a to mianowicie w porządku alfabetycznym Francja i Polska, szorują brzuchem po piachu, podczas gdy większość Duńczyków i Amerykanów oraz połowa Szwedów w wieku lat 16-29 uważa, że przyszłość rysuje się przed nimi w barwach różowych. Optymistycznie nastawionych młodych Francuzów jest tylko 1/4. Polaków jeszcze oczko mniej, a słoneczni Włosi patrzą w przyszłość z podełba w ponad 77%. Proporcje wyglądają podobnie w kwestiach nieosobistych, lecz zbiorowych, tyczących przyszłości całych społeczeństw, gdzie wprawdzie tylko 1/4 Duńczyków wierzy, że będzie fajnie, ale Polaków i Francuzów nie ma nawet 5%. I tak już będzie do końca. Duńczyki i Amerykanin wierzy w 60%, że się dochrapie dobrej pracy. Francuz, Włoch i Polak tylko w 1/4. Sprzeczność między dwoma bliskimi nam narodami występuje jedynie w odpowiedzi na pytanie szczególne o konieczność podporządkowania się oczekiwaniom innych w celu zrobienia kariery. Francuzi ustanawiają tu rekord konformizmu 54%, bijąc nawet Chińczyków 53%, a już całkiem na głowę rzekomo zdyscyplinowanych Japończyków Polaków 24%. Polacy zaś wychodzą na indywidualistycznych warchołów. 16% najniższy wynik na liście. Analizując te wyniki, Le Figaro skupia się rzecz prosta na młodzieży francuskiej, opisując ją w słowach pełnych goryczy i niepokoju. Ultrakonformiści, zrezygnowani, bez cienia nadziei na odmianę społeczeństwa czy na władanie własnym losem. Jak komentuje pani Anna Stellinger z fundacji, która badanie przeprowadziła, w 40 lat po majowym buncie z 1968 roku młodzież francuska zyskała tylko swobodę seksualną oraz parę sobie przeznaczonych radiostacji. Tylko młodzi Francuzi na całej liście zapytanych wyrażają przekonanie, że posłuszeństwo jest ważniejszą cnotą, jaką należy rozwijać u dziecka, niż niezależność. Żyją pod większym naciskiem i przymusem, a przynajmniej takie mają wrażenie, niż młodzi Amerykanie czy Skandynawowie. Stoją ramię w ramię z młodymi Rosjanami w swym strachu przed globalizacją i światową konkurencją. Francja to kraj, gdzie młodzi najpóźniej wchodzą na rynek pracy, podkreśla Le Figaro. Gorzej jest tylko we Włoszech, gdzie 30-latki mieszkają jeszcze u taty i mamy. Żywią jak najgłębszą nieufność wobec systemu oświatowego, którego, jak Francuzi powtarzają z rosnącym sarkazmem, zazdrości nam cały świat. Przekonani, że najważniejsza jest tu rodzina. Wcześniej podjęta odpowiedzialność za własny los, jak w krajach skandynawskich czy w Stanach Zjednoczonych, sprzyja optymizmowi. Chwała Bogu, 70% młodych Francuzów, to jeden z rzadkich pozytywnych wyników na tej czarnej liście, uważa wciąż jeszcze, że piękne życie zapewni im ciekawa i sensowna praca. A tylko 13% jest zdania, że przyjemniej jest nie pracować. No, może jeszcze nie wszystko stracone.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Nikt nie przypuszczał, że mały chłopiec nurkujący pod ziemię w krainę elfów i polny szczurek lubiący dobrze zjeść staną się głównymi postaciami filmowego roku we Francji i że ściągną do kin miliony widzów. Ratatouille, smakowitą bajkę przygotowaną przez niebyle jakiego filmowego kucharza Brada Birda dla studia filmowego Disney Pixar, widziało we Francji 7 750 000, a Artura i Minimków Luca Bessona 6 400 000 osób. Swój ogromny sukces oba filmy zawdzięczają podobnym składnikom i takiej samej recepturze marketingowej. W obu przypadkach chodzi o bajki, które z równą przyjemnością oglądają dzieci, co ludzie dorośli. Pierwszy film jest baśnią kulinarną, drugi ekologiczną. Pierwszy dzieje się w Paryżu lat 60. XX wieku. Jego bohaterem jest szczur marzący o tym, by zostać cenionym w świecie kucharzem. Akcja drugiego filmu rozgrywa się w Ameryce wyśnionej przez Luca Bessona. Jego młody bohater, Artur, przemieniając się w elfa, wypełnić musi podwójną misję – zapobiec zniszczeniu minimków, populacji elfów żyjącej pod trawą i destrukcji domu swej babci. Besson, słynący ze swej pomysłowości i żyłki do interesów, czuwał nad każdym detalem produkcji i dystrybucji swego dzieła. Zastosował amerykańskie metody marketingowe, publikując najpierw w wersji książkowej 5 tomów sagi minimków, a potem na ich podstawie i z budżetem bagatela 60 5 milionów euro, realizując serię zdjęć, mieszaninę prawdziwych ujęć przyrody Normandii i studyjnych trójwymiarowych efektów specjalnych. Do rozreklamowania Artura i Minimków przyczynili się dwaj potężni partnerzy, Orange i bank BNP Paribas. Film, który na ekrany wszedł w grudniu 2006 roku, został natychmiast przetłumaczony na 37 języków i sprzedany do 71 krajów. Luc Besson zaczął tymczasem już kręcić dalszy ciąg przygód dzielnego Artura.
Père, accordez-moi le droit de poursuivre ma mission.
Oui, mais fais très attention, car dans la cité de Nécropolis règne le terrifiant M, le maudit. Arthur est brave et son cœur est pur. Il t'accompagnera.
C'était votre souhait, père.
Bravo, t'as réussi.
Allez, le héros, en route. Alors, monsieur, je suis là. T'as une dernière idée avant qu'on se noie?
Oui, bien sûr, j'en ai une.
Un 3 contre 1, je triple la force.
Oh, comme c'est gentil.
Elles sont belles.
Oh, vraiment?
Oh. Attention, départ.
Na francuskiej liście najulubieńszych filmów 2007 roku jako trzecia figuruje biograficzna opowieść o Edith Piaf, po francusku nosząca tytuł La Môme, a po polsku Niczego nie żałuję. Do kina wybrało się na nią 5 milionów widzów. Film ten, adaptacja melodramatycznej powieści Hectora Malo w reżyserii Oliviera Dohon, cieszy się także ogromnym powodzeniem w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. W ciągu 6 pierwszych miesięcy eksploatacji w Ameryce zarobił on już 10 miliardów euro. Entuzjazm widzów wzbudza w szczególności fenomenalna aktorka Marion Cotillard, która po przeciętnie 5 godzinach charakteryzacji, poprzedzającej każdy dzień zdjęć, potrafiła wcielić się w Edith Piaf na kolejnych etapach jej egzystencji. Od 14-letniej dziewczynki zarabiającej na życie śpiewaniem na ulicach, po 45-letnią kobietę wyniszczoną chorobą i narkotykami. Przygotowując się do roli Edith Piaf, 32-letnia Marion Cotillard przeczytała wszystkie istniejące biografie pieśniarki, wywiady, jakich udzieliła ona prasie, obejrzała wszystkie nagrania jej koncertów, przyswoiła sobie jej gesty, sposób poruszania się na scenie, sposób mówienia, nauczyła się na pamięć wszystkich jej piosenek. Ta niebywała praca i talent, który pozwolił Marion Cotillard nie tyle zagrać Edith Piaf, co się nią stać, zauważone już zostały na wielu światowych festiwalach i nagrody sypią się jedna po drugiej. We Francji aktorka oklaskiwana była ostatnio na festiwalu filmu romantycznego w Kabulu. W Stanach Zjednoczonych na międzynarodowym festiwalu w Palm Springs odbierze 14 stycznia nagrodę dla kobiecej rewelacji roku. Jest obok Julie Christie i Angeliny Jolie kandydatką do Golden Globów. Mówi się także, że w lutym możemy ją znaleźć wśród laureatów tegorocznych Oscarów.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Il est bien.
Courageuse, Edith. L'avion s'est écrasé.
Jeśli jakość filmu mierzyć jego popularnością, to do listy przebojów roku dorzucić jeszcze należy Taxi 4 Gerarda Krawczyka, wyprodukowany przez studio Luca Bessona. Kolejny ten odcinek perypetii duetu uwielbiającego niebezpieczną jazdę taksówkarza Daniela oraz jego przyjaciela, niezdarnego policjanta, przyciągnął do kin 4 miliony wielbicieli. Francuzom podobał się także najnowszy obraz Claude'a Berry, Ensemble c'est tout, komedia hors de prix z Audrey Tautou i Gadem Elmalehem, Un secret Claude'a Millera i dialog avec mon jardinier Jeana Beckera. Rozczarował natomiast bardzo oczekiwany najnowszy obraz Jean-Jacques Annaud, Sa Majesté Minor. Klapą okazały się także drugi film wyreżyserowany przez Sophie Marceau, La Disparue de Deauville i Le Deuxième Souffle, Alain Corneau z Danielem Auteuil.
Vous êtes parti depuis 30 secondes et vous faites déjà une connerie.
Oh putain, stoppez les machines.
Oh.
à votre service.
Vous avez détaché dans la police?
Non, celui-là, il est plutôt rattaché à l'armée d'air.
Ça commence à pousser ici.
Diling, diling, et paf!
On est dans un commissariat de police, on balade pas son flingue comme ça!
Ces maisons le font aussi.
Regarde, regardez ce que j'ai trouvé.
J'en ai vu qu'en photo des comme ça.
Est-ce que je me suis bien fait compris?
Oui, chef.
RFI, Radio France Internationale.
Lieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Cena baryłki ropy naftowej przekroczyła w czwartek chwilowo $100. Rychło okazało się, że stało się to wskutek zagrywki nikomu nieznanego nowojorskiego tradera Richarda Arensa, który po prostu chciał być pierwszy. Podczas gdy kurs wynosił $99.53, kupił on 1000 baryłek, czyli transakcyjne minimum, po $100 za sztukę i zaraz potem odsprzedał ze stratą. Stracił na tym $600, ale zyskał planetarną sławę. Cena ropy nie utrzymała się na poziomie ponad $100. Odnotowano tylko kilka drobnych transakcji powyżej tej symbolicznej poprzeczki. Ale przecież w powszechnej opinii ekspertów jest rzeczą pewną, że ta poprzeczka zostanie trwale przekroczona w najbliższych dniach czy tygodniach. Ten traderski dowcip przyspieszył jedynie lawinę analiz i komentarzy, którą i bez tego wzrost cen ropy uruchomił. Bo też, jak to ujęła francuska minister ekonomii, pani Lagarde, weszliśmy w erę drogiej ropy. Trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, urozmaicić źródła zaopatrzenia i zmienić przyzwyczajenia. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy cena ropy, która podwoiła się w przeciągu jednego roku, nie może powrócić do poprzedniego poziomu. Tak już bywało. Według Międzynarodowej Agencji Energii w przeliczeniu na dzisiejsze ceny kurs baryłki ropy w roku 1980 wynosił $101.70, a w latach 90. spadł do marnych kilkunastu dolarów. Równie dobrze jednak cena ropy może dalej wzrastać. Wielu analityków prognozuje, że jeszcze w tym roku dojdzie do $150 za baryłkę. Przyczynić się do tego mogą napięcia polityczne w regionach produkcji, jakiś zamach w Zatoce Perskiej, burza w Zatoce Meksykańskiej, niewczesny pomysł Chaveza lub Putina, co budzi natychmiast niepokój albo panikę na giełdach, bo wiadomo, że spośród wszystkich producentów ropy naftowej jedynie Arabia Saudyjska zdolna jest aktualnie do natychmiastowego zwiększenia produkcji, a i to niechętnie. Przedstawiciele OPEC-u twierdzą zresztą, że obecny poziom produkcji w pełni zaspokaja popyt. Na dalszą metę wysoka cena ropy zachęca do nowych, głębszych i kosztowniejszych wierceń. Wydobycie z nowych złóż może jednak nie nadążyć za wzrostem zapotrzebowania, bo w przeciwieństwie do lat 70. i 80., czyli pierwszego i drugiego kryzysu naftowego, tym razem wzrost cen nie hamuje światowej produkcji. Przynajmniej na razie. Im droższa ropa, tym więcej mówi się o alternatywnych źródłach energii. Nie trzeba jednak zapominać o tym, że nie są one wcale tańsze. To też zasadnicze pytanie dotyczy zdolności dostosowania się gospodarek do energii drogiej. To, czy będzie ona pochodzić z wiatraków, biopaliw, central nuklearnych czy też węgla, jest z punktu widzenia czysto ekonomicznego obojętne. Ale wymagać będzie wielkich nakładów. Ot choćby węgiel, którego złoża są w świecie znacznie bogatsze niż złoża ropy, ale który wciąż czeka na technologię czystego spalania. Notabene, w ciągu ostatnich 5 lat akcje koncernu Peabody, głównego amerykańskiego producenta węgla, wzrosły o 775%.
RFI, Radio France Internationale.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux.
Najgorszemu z ustrojów, poza wszystkimi innymi, przytrafiła się przykra dość przygoda. Demokracja nie ma odtąd wrogów, przynajmniej jawnych i dumnych ze swej odrębności. Naprzeciw, nie ma nikogo, wyjąwszy plejadę skorumpowanych autokratów, którzy ideowo nie mają nic do sprzedania, skazani od tej chwili na udawanie pseudodemokratów, byle utrzymać się w mainstreamie, czyli uczestniczyć w globalizacji. Samotność zaś szkodzi i zatruwa organizm. Konfrontacja i przemieszanie genów są głównym źródłem ewolucji, nie tylko biologicznej. Skazana odtąd na tête-à-tête z samą sobą, demokracja, choć nigdy dotąd nie była równie wygodnie rozparta w swych uniwersalnych pewnikach, choć nic nie wydaje się zdolne powstrzymać jej ekspansji, zdaje się bardziej niż kiedykolwiek zagrożona przez własną pustkę i bezsilność. Im bardziej jest wszechwładna i pozbawiona wszelkiej konkurencji, tym bardziej zdaje się tknięta anemią. Z im większą precyzją kręcą się kółka zębate skomplikowanej maszynerii, tym mniej skuteczna wydaje się machina. Pod diagnozą mógłbym się podpisać, lecz jej autorem jest filozof Marcel Gauchet, który od lat z zacięciem godnym Tocqueville'a poddaje wiwisekcji ów świeży całkiem koncept w dziejach ludzkości, jakim jest demokracja. Z 4 tomów jego pracy zatytułowanej Na stanie demokracji ukazał się niedawno drugi, Kryzys liberalizmu, a lada moment pojawią się następne. Minione 2 dekady okazały się godziną prawdy. Portugalska rewolucja goździków była zapewne ostatnią erupcją utopii, która legła ostatecznie kilkanaście lat później pod gruzami berlińskiego muru. Bezkresnym horyzontem naszych czasów stała się odtąd demokracja. Słowem, radź sobie jak umiesz, nikt ci odtąd nie pomoże i nikt ci nie pokaże figi. Marcel Gauchet niczego nie potępia, stara się jedynie pojąć, jak do tego doszło. Etapów było kilka, lecz decydującym był ten, który Gauchet nazywa wyjściem z religii. Podobnie zresztą nazywa chrześcijaństwo jako religię wiodącą do wyjścia z religii. Ludzkim wspólnotom, by zdolne były przeżyć, potrzebny jest klej lub cement. Przez stulecia, a nawet i tysiąclecia cementowała je religia. Porządek symboliczny narzucony z zewnątrz pod znakiem heteronomii. Od kiedy doszło do głosu żądanie autonomii, cała antropologia fiknęła koziołka. Powstało współczesne państwo narodowe, twór abstrakcyjny, który zdążył narobić szkód straszliwych, zanim wytworzył przeciwciała, albo wręcz państwo absolutne, które stworzyć mogło jedynie jednostkę absolutną pod gmiot mglistej epopei praw człowieka. Gauchet wskazuje celnie na ironię historii, powierzającej państwu absolutnemu misję stworzenia jednostki absolutnej, której zadaniem jest je zniszczyć. Jeszcze Marx wierzył, w to, że polityka należy do sfery nadbudowy, jak religia. Był to ów zewnętrzny hak, na którym, jak stara się nam dowieść książka za książką Régis Debray, marksista i czegewerysta skruszony, musimy zawiesić nasz zbiorowy los, by zasłużyć sobie na zbawienie. Gusze oszczędza nam upokorzenia, jakim jest zbiorowe wieszanie się na haku. Kryzys demokracji zamyka w prostej formule: odkąd państwo przestało być szacowną formą superego, czyli groźnym głosem tatusia odsyłającym każdego na jego miejsce, czekamy niecierpliwie na to, aż każdy jeden z odesłanych na swe miejsce Kowalskich krzyknie szczerze światu, a muzom, na czym mu naprawdę zależy. Francis Fukuyama, mimo wszelkie sarkazmy, trafił pewnie w dziesiątkę ze swym końcem historii. Ostrzega nas między wierszami przed impasem, w jaki dadzą się zapędzić ostatni ludzie, niczańskie fantomy skazane na posthistoryczną gestykulację, jałową agitację w przestrzeni ad infinitum odtąd zamkniętej. Marcel Gusset pociesza nas tym jedynie, że przyroda wszystko zdolna jest poprawić. Nie ma takiego idioty, którego nie byłaby zdolna wyeliminować, ani takiego ciemniaka, którego nie dałoby się oświecić. Jedyny mariaż, który niczego nie rokuje, to zaślubiny wolności nieograniczonej z bezsilnością bez granic. Lecz przyroda nie zadowoli się nigdy takim impasem. Zawsze będzie szukać drogi wyjścia. Każdy z nas, demokratów z wyboru albo z namaszczenia, przeżywa to na co dzień. Wszystko, co nam pozostaje, to ów gest Kozakiewicza. Pokazanie figi w sytuacji bez wyboru, w której wolność bez granic żeni się z absolutną bezsilnością. Gdyż to pozbawia wszelkich szans przeżycia. Jedyne, co nas interesuje, powiedzmy sobie szczerze, to szansa przeżycia. Aczkolwiek nie wiem, czy to prawda. Oddałbym być może parę lat życia mini faustowskim targiem. Nie bądźmy na zbyt romantyczni. W imię zakładu o to, czy ludzkość skazana jest na nieustanne ulepszanie swej kondycji. Co wcale nie znaczy... Pardon, je perds la voix. Réponds 3, 2, 1, 0. Aczkolwiek nie wiem, czy to prawda, oddałbym być może parę lat życia mini faustowskim targiem, nie bądźmy na zbyt romantyczni, w imię zakładu o to, czy ludzkość skazana jest na nieustanne ulepszanie swojej kondycji, co wcale nie znaczy, iż nóżka się jej nie powinie. Po nieskończenie lepiej z pozoru przystosowanych od niej gatunkach nie pozostał nawet ślad. Happy birthday to you and happy new year, humanoidzie aproksymatywny, ciąg dalszy naszych porachunków w roku bieżącym, 2008, w którym albo się rozstaniemy ostatecznie, szczęść Boże, albo się jeszcze dogadamy świńskim targiem co do dalszego współistnienia rozumu i golonki.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W ubiegły piątek minęło dokładnie 40 lat od dnia, w którym weszły w życie we Francji przepisy prawne znacznie liberalizujące antykoncepcję. 28 grudnia 1967 roku we francuskim Journal Officiel, czyli w dzienniku ustaw, ogłoszono tekst tak zwanej ustawy Neuwirsa, która anulowała obowiązujący dotąd we Francji tekst z 31 lipca 1920 roku, tekst całkowicie zakazujący aborcji. Ponad 80-letni dziś Lucien Newers, który był deputowanym do francuskiego Zgromadzenia Narodowego w latach 1958-81, a także senatorem w latach 1983-2001, opowiada, jak batalię o wprowadzenie do francuskiego kodeksu przepisów o legalizacji antykoncepcji rozpoczął jeszcze w roku 1944 w Londynie u boku generała Charlesa de Gaulle'a. Newers wtedy właśnie po raz pierwszy zetknął się ze znajdującą się w wolnej sprzedaży w Wielkiej Brytanii pigułką antykoncepcyjną o nazwie Genomina. Po zakończeniu wojny, podczas której wielokrotnie odbywał podróże z Londynu do Francji z tajnymi misjami, ten gorący zwolennik generała de Gaulle'a osiadł na stałe w rodzinnym Saint-Étienne. To właśnie stamtąd wybrany został deputowanym. W tym właśnie momencie pomyślał sobie, że musi teraz coś uczynić dla Francji i sprawić, aby wszystkie Francuzki dowiedziały się, że pigułki antykoncepcyjne istnieją. Zbyt wiele bowiem znał kobiet, które usuwały niechcianą ciążę i poddawały się tym samym niesłychanie wysokiemu wówczas ryzyku, jakie tego rodzaju operacja ze sobą niosła. Przy pierwszych próbach powiedzenia o tym rządzącemu we Francji wówczas generałowi de Gaulle'owi, Lucien Newers napotkał na opór. Zupełnie przeciwna antykoncepcji była żona generała oraz premier Francji z czasów rozpoczęcia batalii o antykoncepcję, Georges Pompidou. Niech pan nam wreszcie przestanie zawracać głowę w tej sprawie, usłyszał kiedyś od Pompidou. Tymczasem żona tego ostatniego, Claude, była bardzo za. W ogóle prawie cała rodzina polityczna Newersa była przeciwko, popierały go jedynie urzędy planowania rodziny, bardzo zresztą wówczas lewicowe. Walkę prowadził w latach 1954-66. W końcu 18 maja roku 1966 udało mu się złożyć ostateczną propozycję przepisów w tej sprawie. Uzyskał nawet specjalne widzenie z generałem de Gaulle'em. Marszcząc brwi, generał słuchał deputowanego przez prawie godzinę. Newers uzyskał choć tyle, że po spotkaniu generał już ani razu nie wypowiadał się ani przeciw, ani za wspomnianymi przepisami. Sprawa stanęła na forum Zgromadzenia Narodowego 1 lipca roku 1967. Od tego momentu ostro zaczęto Newersa krytykować. Tak zwani przyjaciele polityczni mówili mu, że jego kariera polityczna w ten sposób skończyła się. Nazywano go rozpustnikiem i zabójcą dzieci. Prześladowanie jego osoby zmusiło go nawet do zmiany szkoły dla córki. Podczas głosowania w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie za projektem głosowała jak jeden mąż cała lewica i część prawicy. Ta młodsza jej część, podkreśla. W końcu w nocy z 19 na 20 grudnia 1967 roku ustawę przyjęto. Generał Charles de Gaulle ogłosił wprowadzenie przepisów właśnie 28 grudnia 1967 roku, lecz dopiero 3 lutego 1969 roku pojawiły się w prawodawstwie francuskim pierwsze dekrety dotyczące praktycznego wprowadzania w życie wspomnianych przepisów. W aptekach francuskich pierwsze tabletki antykoncepcyjne pojawiły się dopiero w roku 1972. 20 grudnia 1974 roku francuski parlament przyjął ustawę dopuszczającą sztuczne przerywanie ciąży, opracowaną i zaproponowaną przez deputowaną prawicowej UDF Simone Veil. Ustawa została ogłoszona we francuskim dzienniku ustaw 17 stycznia 1975 roku. Według danych statystycznych w chwili obecnej do stosowania antykoncepcji przyznaje się 60% Francuzek. Liczba przeprowadzanych we Francji zabiegów przerwania ciąży utrzymuje się od 10 lat na stałym poziomie – 200 tysięcy rocznie. Porównania obu tych zjawisk dokonał w piękny sposób właśnie Lucien Newers. Antykoncepcja to tak, jakby zatrzymać na stacji pociąg. Aborcja zaś to tak, jakby ten pociąg odjechał i w chwilę później się wykoleił.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś wydarzenia polityczne ostatnich dni komentować będą Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn. Rozpoczynamy od tego, co budzi ogromne obawy Polaków, którzy są wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami służby zdrowia, bo ludzka rzecz zachorować. Tymczasem źle się dzieje ze służbą zdrowia. No to nie jest w zasadzie nowa wiadomość, bo mówiliśmy o tym w minionym roku często, ale tym razem problem jest inny. Lekarze ostrzegają, że prawdziwe problemy z obsadzaniem dyżurów w szpitalach zaczną się w połowie stycznia. Wtedy bowiem może okazać się, że medycy wykorzystali już limit godzin, który określa obowiązujące od 1 stycznia unijne prawo. Na razie groźba ewakuacji pacjentów z powodu braku lekarzy pojawiła się w Tomaszowie Mazowieckim. To jest pierwszy szpital, który stanął w tak dramatycznej sytuacji. W innych jakoś sprawę załagodzono, ale specjaliści mówią, że brniemy w kolejne niestety i to bardzo poważne zadłużenie szpitali. No i potem może być za późno. Co takiego się stało, co się dzieje ze służbą zdrowia, gdzie tkwi błąd, jak z tego wyjść, Janusz Rolicki?
Ja uważam, że pan Donald Tusk, który jest takim obiecującym premierem otoczonym po prostu sympatią i jego popularność jest bardzo duża, 70%, popełnił duży błąd. To znaczy, jak gdyby wskoczył w buty Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o sprawy zdrowia. Dlatego, że zachowuje się tak jak on w okresie tego strajku pielęgniarek, który miał miejsce pół roku temu. W gruncie rzeczy wszystko spycha na minister, która się miota, która wydaje decyzje sprzeczne czasem po prostu wręcz niepoważne, jak na przykład zagroziła w pewnym momencie, sama będąc lekarką, że jeśli lekarze się tam nie zgodzą na te zmiany, to wyda takie zarządzenie, że wolno im pracować tylko w jednym miejscu, co oczywiście byłoby absurdem i spowodowałoby już prawdziwy kociokwik. Więc ja uważam, że rząd trochę zlekceważył tę sprawę. Na pieniądze, na te podwyżki zgromadził za mało pieniędzy. Może powinien był się zdecydować na przyjęcie tych pieniędzy, które były na sprawy walki z bezrobociem przygotowane, bo bezrobocie zmniejszyło się. Tam było 4 miliardy. Rząd wygospodarował miliard z czymś. Byłoby 6 miliardów, można by było to pchnąć. Tymczasem w tej chwili jest trochę taka sytuacja, że nie widać tego drugiego brzegu.
No tak, nie widać drugiego brzegu, ale czy takie doraźne szukanie pieniędzy na podwyżki to jest pomysł na to, by uzdrowić sytuację w polskiej służbie zdrowia? Trzeba chyba jakichś rozwiązań bardziej systemowych, Piotr Górszczyn.
Tak, mówi się właśnie o tym, że to jest kwestia właśnie zaniedbań systemowych. To, co się dzieje i dzieci chyba jeszcze będzie długo, to się sprowadza do braku pieniędzy. Jest tak, jak mówią lekarze, że w połowie stycznia mogą być kłopoty z obsadzeniem dyżuru. Może się to uda jakoś tam przeciągnąć na miesiąc, dwa, ale polską służbę zdrowia trapi wiele innych problemów. No, wskażmy na takie, ucieczka lekarzy za granicę. Jednak polscy lekarze są zatrudniani w innych krajach Unii Europejskiej za dużo większe pieniądze. Szczególnie to dotyczy najmłodszych lekarzy, tak zwanych rezydentów, czyli lekarzy bez specjalizacji. Już teraz w niektórych województwach duża część lekarzy to są osoby w starszym wieku i robi się taka dziura pokoleniowa między ich pokoleniem, a pokoleniem najmłodszych lekarzy. To są też kłopoty samorządów, które gospodarują w wielu szpitalach powiatowych na przykład. Szczególnie te szpitale są zagrożone bankructwami. Starostwa nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Często bankrutują. Więc ja nie wiem na przykład, czy Platforma zbyt pochopnie się nie wyrzekła tej swojej niechęci do podniesienia składki zdrowotnej.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś to również sprawa, która trwała już w minionym roku 2007. Myślę tutaj o konflikcie, jeżeli chodzi o polską dyplomację pomiędzy prezydentem a rządem. Kolejny przejaw tego konfliktu niestety to mianowanie ponoć bez wiedzy MSZ-u przez pana prezydenta kilku przynajmniej ambasadorów. Brak wiedzy MSZ-u to jedno, ale fakt, że nie poczekano na opinie stosownych ciał w polskim parlamencie, czyli odpowiednich komisji, które takie opinie powinny wydać, no to chyba nie jest dobry sygnał, Piotr Górszczyn.
Rzeczywiście w polskiej tej niedługiej praktyce demokratycznej, tej polskiej koabitacji między prezydentem a rządem wywodzącej się z różnych ugrupowań, spór ambasadorów był tylko raz, tak naprawdę była taka sytuacja i to był już objaw największej wrogości, którą obie strony sobie wypominały jako właśnie przejaw szczególnego takiego braku życzliwości, czy też walki z drugim obozem. Tutaj ta sprawa, no, ona nie jest do końca jasna, bo tam kancelaria prezydenta zaprzeczyła kilku doniesieniom, ale jest faktem, że na tym polu, i nawet jeśli teraz ten konflikt zostanie rozwiązany w miarę polubownie, to będzie dochodziło do dość ostrych sporów. No, z dwóch powodów. Pierwsza rzecz, sprawy dyplomatyczne to jest jedyna rzecz, w której prezydent ma jakieś takie realne kompetencje, że może coś komuś nakazać, zakazać i tak dalej. Z drugiej strony też taka doraźna kalkulacja polityczna. Jak na razie wszelkie konflikty na linii prezydent-premier wygrywa premier i ja nie wiem, czy nie będzie po drugiej stronie takiej pokusy, żeby prowokować takie konflikty właśnie po to, żeby szkodzić prezydentowi Kaczyńskiemu w oczach opinii publicznej, a jednocześnie podbudowywać własny wizerunek.
Ale czy rzeczywiście źródłem tych konfliktów jest obóz rządzący, czy pałac, być może pałac prezydencki Janusz Rolicki?
No, w tym ostatnim konflikcie to ja winiam o za to prezydenta i jego pałac, dlatego że po prostu wypadałoby porozumieć się z nowym ministrem spraw zagranicznych i przy mianowaniu ministra, tak się wydawałoby się w cywilizowanym kraju robi, i zapytać, co sądzi o tych kandydaturach. Tymczasem wykorzystano to fakt, że już te kandydatury przeszły, były zaakceptowane przez poprzedniego ministra spraw zagranicznych, który jest w tej chwili w pałacu. Trochę tak kuchennymi drzwiami wprowadza się tych kandydatów na ambasadorów. Prezydent trochę przypomina gracza, który usiadł do stolika i trzyma jakieś karty w rękawie i próbuje znaczonymi tymi kartami grać, ale jest to nieudolne i w per saldo mu się nie opłaci, bo obniża jego prestiż i sprawia, że mamy taki kociokwit.
Piotr Górsztyn, Janusz Rolicki. Ostatni już temat na dziś. Tym razem przenosimy się za ocean. Pierwsze prawybory w tegorocznym wyścigu do Białego Domu odbyły się w stanie Iowa. No i zakończyły się dość sensacyjnym zwycięstwem czarnoskórego kandydata Baracka Obamy. No jest on pierwszym w historii czarnoskórym politykiem, który wygrał kluczowe prawybory. Ale myślę, że to jest dopiero przygrywka do tego, co będzie się działo w tym roku w Stanach Zjednoczonych. No i my wszyscy, polscy politycy także, powinni się chyba już poważnie zastanawiać, kto wygra i z kim w przyszłości będziemy się układać, Janusz Rolicki.
Te wybory uważane są za bardzo trudne do przewidzenia, dlatego że dotychczas właściwie obie partie prowadziły kandydatów, którzy byli jak gdyby zdobywali przed konwencją już te swoje fotele. W Stanach jest ten zwyczaj, że na konwencji delegaci mają głosować tak jak w ich okręgu za pierwszym razem, za drugim razem mają dowolność. I stąd z reguły w ostatnich latach było tak, że przed konwencją była wiadomo, kto wygra. Tutaj jest, fachowcy zwracają uwagę na to, że może się zdarzyć tak, że kandydaci obu partii wielkich będą po prostu jak gdyby nieuzgodnieni wstępnie. Czyli konwencja może się przemienić w prawdziwą taką konwencję, która wtedy trwa długo i odbywa się kilkanaście głosowań. Też słuchałem komentarzy przed wczorajszymi wyborami i przewidywano, że właśnie wygra ten kandydat, który wygrał, jeśli chodzi o demokratów, dlatego że w tym w rejonie jest sytuacja taka, że jest to rejon typowo rolniczy i są tam bardzo tradycyjne wartości cenione. No i stąd nie ma dla fachowców, to nie ma żadnego zaskoczenia. Dopiero zobaczymy, właśnie New Hampshire będzie po prostu testem drugim, a dopiero będziemy coś wiedzieli po kolejnych wyborach, kiedy już kilkunastu stanach odbywają się.
Piotr Górsztyn, czyli na razie nie możemy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, że pani Clinton się nie powiodła, a panu Obamie się powiodło.
No trudno powiedzieć, no jeszcze jest ta strona republikańska, o pani Clinton mówi się następujące rzeczy, no, że to jest jednocześnie kandydat, który potrafi zebrać największą liczbę pieniędzy, co przy obecnych kampaniach wyborczych, telewizyjnych, bardzo takich technologicznie rozwiniętych jest ważne.
Show.
Tak, jest, no, kampanie są show, nawet w Polsce mamy przecież co kampanię, to coraz większe show. Po drugie, ona też jest uważana za bardziej przewidywalnego kandydata od Baracka Obamy. Kto wie, czy Amerykanie po takim zauroczeniu, jakąś nowością, chęcią zademonstrowania, chęcią zmiany, jednak potem nie wybiorą tego, co sprawdzone, a ona jest dużo lepiej znana Amerykanom niż ona. I też nie zapominajmy o republikanach. Republikanie wystawiają jednak białych mężczyzn protestanckiego wyznania. głosowania, choć jeden jest z nich mormonem, a w Stanach poza jednym przypadkiem tacy kandydaci wygrywali.
Ale tak na zakończenie, jednym zdaniem, kto wygra, demokrata czy republikanin?
No ja uważam, że demokrata, bo to jest zdecydowanie po prostu krytyka obecnego prezydenta jest tak poważna, tak duża i poparcie dla demokratów znaczące było w ostatnich wyborach do kongresu, że Senatu, także absolutnie uważam, że wygra demokrata.
Janusz Szalicki wskazuje na demokratę, a Piotr Gursztyn?
Ja nie wiem, nie mam tak dogłębnej wiedzy na temat polityki amerykańskiej, ale tak jak czytałem o poprzednich wyborach, pewnie wynik będzie taki 45-55 dla zwycięzcy, niezależnie od tego, czy to będzie demokrata, czy republikanin.
No i ta prognoza zapewne się sprawdzi, bo jest mało precyzyjna. Janusz Szalicki, Piotr Gursztyn i Paweł Lekki, to był bilans najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.